studiu Radia Lublin gościmy Mariusza Sprutę, który opowiada o swoim życiu w Azji. Poznaliśmy kulturę i klimat Nepalu. Teraz pora ruszyć nieco wyżej.
Nareszcie.
Nareszcie. Uczestniczyłeś w wielu wyprawach w Himalajach i Karakorum, jak już usłyszeliśmy. No i jak już też wspomniałeś, były to wyprawy w towarzystwie m.in. Wandy Rutkiewicz, Krzysztofa Wielickiego, Piotra Pustelnika i Ryszarda Pawłowskiego. No właśnie. I tutaj jest ten 91 rok, Annapurna. Tam właśnie też wspinali się Krzysztof Wielicki i Wanda Rutkiewicz. Nie będziemy mówili do końca o tej wyprawie, bo jak może też niektórzy wiedzą, były pewne spekulacje co do wejścia i zdobycia góry przez Wandę Rutkiewicz, ale myślę, że...
Dlaczego nie mamy o tym mówić? Właśnie powiemy. Rozwieję wszelkie wątpliwości, tak? Bo absolutnie była na tym szczycie. Te dyskusje były zupełnie niepotrzebne. Są zresztą jej zdjęcia, które świadczą o tym, że była. Jedyne co, to styl, w jakim zdobyła, no był bardzo wolny, bo ona niestety podczas podejścia do najwyższego obozu dostała kamieniem w udo.
Tak, tak. Krzysztof Wielicki kazał jej zawracać.
Tak, kazał jej zawracać, a ona mimo kontuzji się uparła, że ona ten szczyt zdobędzie i zrobiła to stylowo kiepsko, bo była rzeczywiście bardzo wolna i w zejściu musiała...
Ale debaty nie toczyły się wokół stylu jej wejścia, tylko w ogóle wokół
tak,
jej
zdobycia. Ale zostały rozwiane, bo pokazała ewidentnie, no miała dowód, tak? Zdjęcia szczytowe są i one to jest udowodnione. No
podważali czytelność tych zdjęć, bo zdjęcia
tak,
były...
Ale absolutnie była na szczycie. Ja nie sądzę, żeby taka postać po prostu musiała ściemniać. Gdyby nie była, to by się po prostu przyznała do tego, nie? Mam też zresztą osobiste, bardzo fajne wspomnienie z mojego ataku szczytowego, bo żeśmy się spotkali. Ona po biwaku zaliczonym na wysokości no, grubo powyżej 7000, czyli gdzieś 7500, 7600. W zejściu żeśmy się spotkali. Miałem cały termos herbaty przygotowany do mojego ataku szczytowego. Podzieliłem się z nią tą herbatą. Posiedzieliśmy 10-15 minut wspólnie i mam kapitalne zdjęcie zrobione przez Wandę. W podejściu. Nawet nie wiedziałem, że ktoś jest powyżej mnie. Szedłem takim tempem 15 kroków w górę, posuwając się 100 metrów na godzinę. Miałem takie tempo powyżej.
Ale przypomnijmy sobie, że Mariusz zdobywał te szczyty właśnie bez wspomagania dodatkowym tlenem. No i właśnie solo to jest... To tak. Jest już chyba najbardziej szlachetny styl, jeżeli chodzi o zdobywanie góry.
To wyjście solo to było takie trochę przypadkowe, przyznam szczerze, bo ja wiedziałem, że jestem szybki, że jestem mocny, że...
Ale nie wiedziałem, że aż tak.
Nie wiedziałem, że aż tak. No ale wróćmy do tego ataku szczytowego. Mhm. Nie wiedziałem, że jest ktoś nade mną. I był taki moment, że oparłem głowę o skałę, żeby wyrównać oddech, bo szedłem takim tempem 15 kroków, nie? Od 1 do 15 sobie liczyłem, zatykało mnie, potem odpoczywałem, łapałem oddech i w momencie właśnie łapania tego oddechu podniosłem głowę w górę, patrzę, o, ktoś mi robi zdjęcie. I mam takie zdjęcie. Ja to zdjęcie może udostępnię, bo to
na
jest naprawdę
fajna
fotka.
I już nam wspomniałeś, jak znalazłeś się na tej wyprawie. Miałeś być osobą może taką trochę do pomocy, ale jednak właśnie ruszyłeś na ten szczyt.
Tak, to znaczy to nie jest tak, że ja ruszyłem od razu. Nie? To, samo wejście na szczyt poprzedziło w sumie 5 akcji górskich, podczas których zdobyłem taką klasyczną, wręcz wzorcową aklimatyzację.
I tak, to jest.
Baza została założona na wysokości 4100 metrów nad poziom morza, na wschodnim ramieniu lodowca Annapurna. I stamtąd taką tyralierą wszyscy członkowie wyprawy ruszyliśmy w pierwsze wyjście na wysokość 5500 metrów nad poziom morza. I tam spędziliśmy noc, taki biwak z tym wyniesionym sprzętem. Spałem kiepsko, właściwie wcale nie spałem. Po spędzonej nocy czułem się okropnie po prostu. Już nigdy w życiu się tak nie czułem jak wtedy. Ból głowy taki, który się już nie powtórzył do dzisiaj. Nie? Nawet po jakiejś, nie wiem, zakrapianej imprezie alkoholowej człowiek po prostu nie ma takiego bólu głowy, jaki miałem wtedy. Miałem opuchnięte ręce, miałem opuchniętą twarz. I taka myśl, Spruta, i to jest koniec twoich Himalajów. Ale Wróciłem do bazy na 400, odpocząłem, opuchlizna zeszła, poczułem się dobrze. Organizm najwyraźniej zaczął produkować czerwone ciałka krwi, żeby ten tlen z rozrzedzonego powietrza adoptować i dostarczać do płuc, do serca, do mózgu przede wszystkim. I drugie wyjście już było na 6100 do obozu pierwszego. Pracowałem w różnych zespołach, nie? I wspinałem się z Wandą w zespole i z Krzysiem Wielickim, i z Rysiem Pawłowskim. Myśmy się wymieniali po prostu. Nie było tak, że byli partnerzy dopisani do siebie. Z Michałem Perziną, z Czechem, którego też muszę wspomnieć. Bo
dlaczego postanowiłeś to zrobić aż tak ambitnie? Czyli tak do tego podszedłeś, skoro jeszcze miałeś doświadczenie w górach, ale... chyba nie pretendowałeś gdzieś tam do tych właśnie nazwisk, a jednak zdecydowałeś się na to, że nie weźmiesz tego dodatkowego tlenu. No to jest ten największy wyzwanie.
Znaczy zdecydowałem się, bo to jakby wyszło w praniu, tak? Myśmy ciężką robotę wykonali, wspinając kolejne odcinki i poręczując tą drogę, bo żeby ona była bezpieczna dla poruszania się już podczas całej tej wyprawy, to trzeba było te trudne odcinki pokonać, a ściana jest naprawdę trudna. Jest to jedna z piękniejszych ścian na świecie, w Himalajach. Nie porównywalna do południowej ściany Loce. Oprócz tego, że to jest właściwie 3,5 tysiąca, prawie 4 tysiące, nie licząc lodowca, to jest 3,5 tysiąca metrów pionowej ściany, to są miejsca przewieszone. Jest na przykład serak przewieszony, gdzie się idzie pod włos, nie? I trzeba to było najpierw wywspinać, zaporęczować. I to, że zdecydowałem się do pójścia do szczytu, to było rezultatem tej ciężkiej pracy, tego wahadłowego wychodzenia w górę, tak? Drugie wyjście, tak jak mówię, było na 6100, powrót do bazy, odpocząłem. Trzecie wyjście, 6450. Zobacz, jakie to są odległości. To jest tylko niby 300 metrów między obozem a kolejnym wyjściem w górę, ale na tych wysokościach cały czas pracowałem, jakby przyzwyczajałem organizm. Znowu do bazy. Czwarte wyjście, 6850. Znowu do bazy. Piąte wyjście, już powyżej 7 tysięcy metrów, ale nie było mi dane założyć obozu trzeciego. Inny zespół założył, ale wspinałem z Michałem Pyszyną bardzo trudny odcinek takiego lodowego pola, gdzie z dwoma czekanami trzeba było naprawdę ciężką robotę wykonać i porobić gęste przyloty, żeby te poręczówki po prostu były na wielu punktach zaczepione. I znowu powrót do bazy. Zrobiła się kapitalna pogoda po prostu na atak szczytowy, no to wszyscy stwierdzili, że jeśli mamy taką fajną pogodę, droga jest zaporęczowana, mamy wyposażone obozy, no to pójdziemy wszyscy do szczytu. Wszyscy, którzy zostali w wyprawie, bo wyprawa liczyła 10 uczestników, a dwoje zrezygnowało podczas trwania tej wyprawy z przyczyn zdrowotnych. Jeden skręcił nogę sobie na lodowcu, więc zszedł o kulach sam, nie trzeba było helikoptera wzywać, jakoś sobie to dał radę, a druga uczestniczka po prostu kiepsko się poczuła, doszła na 600 i bardzo źle się czuła i stwierdziła, że już nie będzie się wspinać. Więc zostaliśmy w ośmioro. Skład międzynarodowy, Krzysiek Wielicki, kierownik wyprawy, no i Polacy kolejno, Wanda Rutkiewicz, Rysiek Pawłowski, Bodek Stewko i ja, to jest ta piątka Polaków i było z nami też troje ludzi z zagranicy. Był Portugalczyk Gonçalo Vélez, wątek portugalski jeszcze rozwinę za chwilę, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, hacząca też o muzykę, ale to za moment. Belgijka Ingrid Bajens i Niemiec Rudiger Schleipen. I cała ta ósemka w przeciągu 3 dni weszła na szczyt, co jest
Wandzie rzeczą... Rutkiewicz udało się to 22 października.
Tak, tak.
Ty kiedy stanąłeś na...
21 stanął Bodek Stewko z Krzysiem Wielickim. 22 października Rysiek Pawłowski i Rudiger Schleipen. I oni minęli Wandę, jakby podchodzącą, nie? Mhm. Więc z tego, co pamiętam, to najwięcej zarzutów Rysiek właśnie miał. Że on wątpił, że ona po prostu w takim tempie była w stanie na ten szczyt wejść. No... podważał, ale przyjmujemy, że była na tym szczycie. Ja absolutnie daję wiarę, że tak było. Nie? Czyli ta trójka...
A ty kiedy stanąłeś?
Trzeciego dnia, 23. Przy czym to też była taka historia, że w tym ostatnim obozie na 7300 spędziliśmy nockę we troje, właśnie Belgijka, Portugalczyk i ja. I oni wyszli do szczytu o 4 rano, a ja mówię, ja jeszcze nie wyjdę, sobie wyciągnę nogi, sobie trochę w większym komforcie spędzę czas w tym namiocie. Pogotowałem, przygotowałem sobie herbatę do termosu i dopiero po 2 godzinach wyszedłem w górę. Jak porównuję swój ubiór do ludzi, którzy w tej wyprawie uczestniczyli, to byłem bardzo lekko ubrany. I jak wyszedłem z namiotu, to było mi potwornie zimno. I połączyłem się z bazą, nie? I mówię, Krzysiek, wiesz co, jest tak zimno, że ja chyba zawrócę, nie? A on mówi, co ty gadasz za głupoty? Za nie wiem, 100 metrów, 150 metrów wyjdziesz na słońce, będzie ciepło, spręż się i na pewno ci się uda. Także Krzysiek dodał mi otuchy, wsparł mocno i rzeczywiście uwierzyłem, że za chwilę zrobi się ciepło, będzie słońce. I rzeczywiście to był ten moment, kiedy wychodziłem na słońce, to spotkałem Wandę, nie? I ona mi właśnie wtedy zrobiła zdjęcie, nie? Posiedzieliśmy chwilę, wypiliśmy herbatę, ona zaczęła schodzić, a ja doszedłem Ingrid i Gonçalo, wyprzedziłem ich, stanąłem na szczycie o godzinie 14, czyli od 6 licząc to jest 8 godzin, czyli 800 metrów miałem do pokonania w pionie. Po zrobieniu kilku zdjęć na szczycie i po spędzeniu, nie wiem, 10, może 12 minut zacząłem schodzić. Zszedłem w 4 godziny, czyli o godzinie 18 byłem z powrotem w obozie. No i też odpocząłem, trochę pospałem, pogotowałem, nawodniłem organizm, przygotowałem 2 termosy herbaty i Gonçalo z Ingrid wrócili.
No to był twój pierwszy 8-tysięcznik, a tak szybko już schodzisz z niego. No powiedz, co tam poczułeś na tych 8 tysiącach.
No właśnie ludzie się pytałem, czy jakaś euforia i tak dalej. Był pewnie pewien rodzaj euforii, ale zawsze też jakby z literatury już wiedziałem, że teraz to się trzeba skoncentrować dopiero, bo zejście jest najważniejsze, nie? To, że
najtrudniejsze.
I najtrudniejsze, tak? No i powiodło się, ale to mówię, było wynikiem chyba ciężkiej pracy całego zespołu i mnie samego też podczas całej wyprawy, bo to, mówię, gdyby nie ta dobra aklimatyzacja i no w ogóle fajna też kondycja fizyczna, taka akurat w tym wieku, kiedy człowiek jest najbardziej wydolny, no to pewnie by się to nie powiodło, nie? No i lata też doświadczeń jaskiniowych, nie? Takich tatrzańskich, gdzie akcje pod ziemią trwały na przykład 36 godzin bez spania zupełnie, nie? Na takim pełnym ciągu. Ten organizm pamiętał po prostu takie wysiłki, nie? I dzięki temu można było to zrobić.
Mariusz Sprutta, podróżnik i miłośnik gór, wspinał się w Himalajach i Karakorum. Tam mieszkał, pracował, zwiedzał i poznawał Azję. Po 10 latach jednak wrócił do Polski i tutaj gra muzykę i opowiada o swoich wyprawach. A do tych opowieści wrócimy za kilkanaście minut.